Witam serdecznie was, bracia i siostry. Chwała naszemu Panu Jezusowi. Słowo Boże nas w wielu miejscach nam przekazuje taką myśl, że Bóg używa najnormalniejszych, zwykłych ludzi do wyjątkowych rzeczy. Zgodzicie się ze mną? Jest jedyny warunek. Takim warunkiem, który przysparza wielu osobom bardzo dużo trudności, to jest postawa naszego serca. To jest klucz. Jeśli jest właściwa postawa serca, jeśli posiadamy właściwą postawę serca, to Bóg, tak jak powiedziałem, może użyć zawsze i używał dotychczas i będzie używał niedoskonałych ludzi, normalnych, niedoskonałych ludzi do wyjątkowych rzeczy. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na historię, a w zasadzie na postać z historii, postać z Księgi Sędziów. Jest to postać, która chyba w tej księdze jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci Księgi Sędziów. A dzisiaj będziemy spoglądać na Gedeona, syna Joasza z rodu Abizera. Bracia i siostry, kiedy Izrael wszedł do ziemi obiecanej, do Kanaanu. Było wiele set lat, chciałbym to podkreślić, wiele set lat, kiedy nie mieli króla. My często nie mamy tej świadomości, spoglądając na historie biblijne, nam się wydaje, że to jest 10, 20 lat, czasami 30, ktoś pomyśli, że może 50. Natomiast ten okres tych 12 sędziów, bo było tylu sędziów nad Izraelem, jeśli byśmy do tego dołączyli również Jozuego, to będzie ich 13, to był okres 450 lat. Szmat czasu. Przez 450 lat nad Izraelem panowali sędziowie, a w zasadzie byli powoływani sędziowie. Gedeon został mniej więcej powołany tak w połowie, przed nim było już kilku sędziów. Od powołania Gedeona do powołania pierwszego króla Saula to jest okres około 200 lat. Czyli zanim został powołany król w Izraelu, minęło 200 lat od czasu powołania na służbę sędziego Gedeona. Znowu smak czasu. Mówię to wszystko po to, abyśmy mogli mieć świadomość, że jednak ten upływ czasu w rękach Boga nie zawsze też ma znaczenie, bo u Niego jeden dzień, jak u nas tysiąc. A więc mijały lata, a nad Izraelem byli sędziowie. Tak jak powiedziałem, Izrael wszedł do Kanaanu, do ziemi obiecanej. Nie posiadali przywódcy jako takiego przywódcy, jacy panowali w poprzednich panujących krajach. Jeszcze do końca wszystkie ludy nie były wytępione na tym obszarze, a więc siłą rzeczy, ten lud przebywając wśród innych ludów, przejmował pewną kulturę tych ludów, ale również zapożyczał wierzenia. Wierzenia, które zupełnie kolidowały z wierzeniami, które Bóg przekazał im w dekalogu, z prawem Bożym. To się Bogu nie podobało, więc Bóg zsyłał na naród wybrany różnego rodzaju doświadczenia. I często właśnie tą Bożą ręką, tym Bożym doświadczeniem były te ludy, które doświadczały ich bardzo mocno, bo je podbijały, ich łupili, okradali, panoszyli się okropnie. I przez te 400 lat panowania sędziów, Bóg właśnie poprzez sędziów wybawiał naród wybrany. Sędziowie nie byli takimi sędziami, jak my dzisiaj mamy takie świadomość sędzi, a więc oni nie rozsądzali jakichś różnych sporów. Oni byli przede wszystkim liderami, przywódcami, którzy prowadzili ten naród do wybawienia, którzy prowadzili ten naród, aby go uwolnić spod jarzma właśnie tych ciemiężycieli, którzy wtedy panowali nad narodem wybranym. Okres powołania Gedeona przypada właśnie na czas, kiedy Izrael jest ciemiężony, plądrowany przez między innymi i myślę głównie Midianitów, ale także jest wzmianka o Amalekitach i licznych plemionach ze wschodu. Liczne plemiona ze wschodu to byli po prostu dromaderzy, to byli koczownicy i tak naprawdę im nie zależało na zajęciu terytorium. Oni po prostu wpadali, takie hordy okresowo na wiosnę wpadały, łupiły co się dało, plądrowali, wypasali swoje trzody, często niestety w miejscu, gdzie Izrael posiewał pszenicę, przez co po takim łupieżstwie ze strony właśnie takich hord panował później głód w Izraelu, bo po prostu bydło tych narodów, które nawiedzały wtedy Izrael, plądrowały, zjadały te plony, a one jeszcze nie zdążyły wyrosnąć. A więc to jest taki okres właśnie, kiedy okres powołania Gedeona przypada właśnie na ten okres, kiedy kraj był plądrowany przez Midianitów, Amalekitów, liczne plemiona ze wschodu. A samego Gedeona, bracia i siostry, poznajemy w 6 rozdziale Księgi Sędziów. I tam jest właśnie wzmianka, że Gedeon jako prosty rolnik, a w zasadzie jakby tak spojrzeć, to cały Izrael był rolnikiem. Oni byli pasterzami i rolnikami, a więc to nie było nic nadzwyczajnego. Ale ten prosty rolnik po prostu robił swoje. On młócił, a w zasadzie wyklepywał. W zasadzie wyklepywał pszenicę, bo do tego zadania używał dość niecodziennego przedmiotu, bo tłoczni winnej, czyli prasy winnej, która służyła do wygniatania winorośli, a on tego używał do wyklepywania pszenicy. A wszystko po to, bo chciał to ukryć właśnie przed tymi najeźdźcami. Ukrywał pszenicę przed bezkarnymi okupantami. Chciał po prostu to zrobić w jakiś sposób niezauważony i mam nadzieję, że mam takie wyobrażenie, że kiedy to robił to w ukryciu, żeby to, tego nie było jakoś specjalnie widać. I gdy rozmyślał w tym momencie, czyniąc tą swoją czynność, rozmyślał wtedy o Bożym działaniu, o licznych Bożych cudach, które towarzyszyły między innymi Izraelowi, kiedy Bóg ich wyprowadzał z Egiptu. Bo tak kontekst tej historii przedstawia. Przyszedł do niego anioł pański z poselstwem, z powołaniem. Dla Gedeona było to olbrzymie zaskoczenie, tak jak często dla nas jest zaskoczenie, kiedy Bóg posyła do nas jakieś przekonanie. A więc było to dla niego zaskakujące i on tak po ludzku po prostu zrobił kalkulację. Ja, najmłodszy w rodzie mojego ojca, ja, najbiedniejszy z rodów Abizera, ja mam być wybawicielem dla mojego narodu? Z czym do ludzi? Ja? To wręcz niemożliwe. I znamy tą całą historię później z Runem. Ja na tym nie chcę się skupiać. Może nie chronologicznie za bardzo to omawiam, ale taki epizod jest również w tej historii o Gedeonie. Ja na tym się nie będę dzisiaj skupiał. To nie jest moim celem. W każdym bądź razie, kiedy go poznajemy, Gedeona, Gedeon jest, tak jak powiedziałem, prostym rolnikiem, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, bo wszyscy w Izraelu byli rolnikami, w większości pasterzami, ale był zalękniony. To był człowiek przestraszony, zalękniony, niewierzący wybawienie, gdzieś w sercu przypominający sobie wielkie dzieła Boże, które Bóg kiedyś czynił, a dziś gdzie jest ten Bóg, który wyprowadzał przed laty naród wybrany z Egiptu i wprowadził nas do tego kraju, w którym żyjemy? Był to człowiek przestraszony, przelękniony i Bóg do niego posyła Boże Słowo obietnicy. I to słowo jest w Księdze Sędziów w 6 rozdziale, 16 wersecie i ono brzmiało następująco. Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. Gedeon, ufając obietnicy Bożej, Słowa Bożego, zlęknionego rolnika, staje się doświadczonym strategiem i bezkompromisowym przywódcą. A pierwszym zadaniem, które wykonał Gedeon, tak zazwyczaj też bywa w życiu chrześcijanina, zanim zacznie służyć w kościele czy na jakimś innym odcinku, to Bóg zaczyna oczyszczać. Kiedy oczyści, to dopiero wysyła. I generalnie to było jego pierwsze zadanie. On miał się rozprawić z bałwochwalstwem w domu swego ojca. A dokładnie miał zburzyć bóstwo Bala, Asztarty w mieście. I Gedeon uczynił to. Gedeon był posłuszny, choć uczynił to w nocy. Nie wiem, czy to kiedyś zauważyliście. Uczynił to w nocy, bo obawiał się mieszkańców. Bał się, że go zlinczuje rodzina i bał się, że go zlinczują mieszkańcy tego miasta, ale był posłuszny, uczynił. I to było najważniejsze. I nie wiem, bracia i siostry, nie chciałbym się rozwodzić w tym moim świadectwie, ale kiedyś ja wam opowiadałem, jak Bóg do mnie przemówił przez tą historię, kiedy mi przypomniał, że Gedeon był, uczynił coś, co Bóg mu wskazał jako za zadanie, ale uczynił to w nocy. No, bał się, tak normalnie po ludzku, miał obawy, ale był posłuszny. I Bóg kiedyś do mnie też przez tą historię przemówił, kiedy byłem w pewnych okolicznościach, jak to wam już kiedyś mówiłem, ale bardzo w skrócie i nie w całości opowiem. Kiedyś byłem na poczekalni u jednego z lekarzy. Mała poczekalnia, ścisk, papierowe drzwi, wszystko słychać, co się dzieje w gabinecie. I ja tak siedząc na tej poczekalni, tak odczułem w sercu, że powinien temu lekarzowi powiedzieć o Bogu. I ja mówię, Boże, ale to wszystko słychać za drzwiami. To tak trochę nie wiem, jak on zareaguje. Obawiam się bardzo. I wiecie, co najciekawsze, nie było dla mnie problemem powiedzenie mu, ale dla mnie problemem była ta reakcja, jak ludzie zareagują, którzy siedzą w tej poczekalni i tak dalej, i tak dalej. I przyszła do mnie taka myśl. To włącz radio, które tam jest na parapecie. To nie będziecie słychać. I ja po prostu sobie wstałem, nibym się przeciągał, bo tam było duszno, ciasno, wiecie, już byłem kilkadziesiąt minut, a może i dłużej. Wstałem, przeciągnąłem się niby tu do okienka, się rozejrzeć, włączyłem radio. Ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem uśmiechy na twarzach oczekujących, bo wiecie, tak w ciszy siedząc, spoglądając na innych niezadowolonych chorych, to nie jest nic miłego, a tak przynajmniej radio grało. No i powiem wam, że potem wszedłem, zrobiłem to, co miałem zrobić, co czułem w swoim sercu. Ku mojemu zaskoczeniu reakcja była bardzo pozytywna. I tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, kto bardziej tego potrzebował. Czy ja, czy ten lekarz? Ja zostałem zbudowany, myślę, że on też, ale był to dobry czas budujący. I Bóg tak mi to tak mnie poprowadził. Ale przez tą całą historię pokazał mi, że nieważne, jak ty to robisz. Ważne, żebyś był posłuszny. Jeśli nie masz takiej odwagi, Bóg jest wyrozumiały. Tak zupełnie po ludzku możesz nie mieć odwagi, ale bądź posłuszny i uczyń to. On to uczynił w nocy, bo bał się. Ale był posłuszny. I to było jego pierwsze zadanie. I po tym zadaniu, moi drodzy, on gromadzi 32 tysiące mężów zbrojnych. Można powiedzieć, że to jest pierwszy jego sukces jako lidera, jako przywódcę. Pierwszy sukces. Gromadzi wokół siebie 32 tysiące wojowników. Ale w tamtym czasie do kraju przybyła armia, która przeciwna armia Amalekitów, która była w liczbie 135 tysięcy. No, różnica wyjątkowa, prawda? Znaczy wyjątkowa, duża różnica. 35 tysięcy, a tu 32 tysiące zgromadza, a tutaj 135 tysięcy. Cztery razy więcej. Z militarnego punktu widzenia jest to naprawdę ogromna różnica. Bracia i siostry, zastanawiając się analogicznie do tej historii, zdarza się w naszym życiu czy życiu naszej wspólnoty, Kościoła, że przeżywamy różne trudne sytuacje, trudne okoliczności, trudne zdarzenia, różne trudności, które nas zupełnie tak po ludzku przerastają. I wtedy wydaje nam się, że jeśli posiadalibyśmy więcej, ale zaznaczam, to więcej to jest tylko takie określenie, ale jeśli byśmy posiadali więcej, i tu może być na przykład czasu, jeśli posiadalibyśmy w tej okoliczności więcej talentów, albo więcej byśmy posiadali znajomych, więcej przyjaciół, jeśli byśmy mieli więcej pieniędzy, to z pewnością dalibyśmy sobie radę w tych okolicznościach. Z pewnością byśmy sobie poradzili. Tu problemem jest to, że nie posiadamy tego więcej. Jakbym miał więcej kasy, dałbym radę. Po prostu bym załatwił to tak, wiecie, i byłoby dobrze. Pojawia się przekonanie, że jeśli byśmy posiadali więcej, i tak jak powiedziałem, czy to czasu, czy pieniędzy, to by na pewno ten problem został rozwiązany. Tymczasem zobaczmy, jak działa Bóg. I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Księgę Sędziów, 7 rozdział, i będziemy czytać od 1 wersetu. Jerubal to jest imię, które mieszkańcy jego miasta nadali Gedeonowi, a dokładnie ono znaczy ten, który ścina, niech Baal się przed nim broni, lub inaczej niech Baal z nim walczy. Takie imię nadali mieszkańcy Gedeonowi, kiedy on ściął ten posąg Baala. I dalej czytamy, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożył się obozem u źródła Harod. Zaś obóz Midiańczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona, zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wnosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Pamiętajmy, bracia i siostry, o proporcji 1:4. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Pozostało jedynie 10 tysięcy. Było 32 tysiące, 24 tysiące. Zawróciło z powodu bojaźni i lęku. Bracia i siostry, gdy zaczynamy myśleć kategoriami, muszę mieć więcej, bo to zapewne rozwiąże mój problem, to wtedy Bóg zaczyna przycinać swoimi bożymi nożycami. To, co właśnie poza Bogiem daje nam poczucie siły. Przez taką przycinkę doprowadza nas do takiego momentu, że znowu zaczynamy ufać Bogu. Znowu jesteśmy w takiej sytuacji, że po prostu widzimy, że nie damy rady, tylko jedynie Bóg przez swoje działanie może coś uczynić. To nie pieniądze, nie nasze wpływy, możliwości, ale jedynie Bóg może coś uczynić w tych okolicznościach. I ponownie zwracamy się w tej ufności, wołając do Boga, Boże, tylko Ty możesz coś uczynić. Czytając dalej tą historię, to nie koniec, bracia, Bożego przycinania w życiu Gedeona, w przypadku Gedeona i Bożego ludu. Dalej, czytając 7 rozdział od 4 wersetu, czytamy, i rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny. Sprowadź ich w dół, nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, żaden zaś z tych, o którym ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę, wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wynosiła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolanach, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midjańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie każdy do swojej miejscowości. I poszło 9700, zgadza się? 9700 poszło do swoich domów. Pozostało tylko 300 wojowników. I przez tych 300 wojowników Bóg zapowiedział, że wybawi Izraela. Pamiętamy jeszcze, jaka była liczba tych, którzy najechali Izrael? 135 tysięcy. 135 tysięcy, a tu tylko 300 wojów. Z punktu widzenia ludzkiego to jest wręcz niemożliwe. Mniej więcej przypada 450 osób na osobę. To jest niemożliwe, żeby oni mogli zupełnie po ludzku pokonać wroga. Chyba, żeby mieli zupełnie inny oręż, tak jak dzisiaj. Myślę, że dwa czołgi, dwie haubice załatwiłby sprawę, ale w tamtych okolicznościach to było niemożliwe. 450 osób na jednego. 300 wojowników jedynie pozostało. Bracia i siostry, w tej historii Bóg formuje szyki tak, jak chce. Bóg formuje szyki tak, jak chce, ale ja chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dość ciekawemu zjawisku. W tamtych okolicznościach jest zauważalne pewne bardzo ciekawe zjawisko, postawa ludu Bożego w czasie przygotowań do walki. Myślę, że to będzie bardzo cenna lekcja dla mnie, dla was, dla nas wszystkich. Po pierwsze, jak czytaliśmy na początku, wycofało się 22 tysiące z powodu bojaźni, z powodu lęku. Na wojnie każdy ma prawo się bać. To nie są jakieś party, to nie są imieniny u cioci, czy gdziekolwiek jakiś mile spędzony czas, ale to jest naprawdę przerażający czas, przerażający. Tam ludzie giną, są pozbawiani życia. Tam każdy ma prawo się bać o swoje życie i o życie swoich bliskich. Każdy. Ale moi drodzy, tak jak słyszeliśmy, słowo ma moc. Słowa mają moc, to dzisiaj na początku słyszeliśmy. Słowa mają moc, a oni musieli odejść, bo ich strach, obawy, niewiara mogła oddziaływać na pozostałych żołnierzy. Wprowadzając w szeregi najnormalniejszy lęk, najnormalniejszy strach, obniżając morala pozostałych żołnierzy. To byli tacy, którzy swoją postawą, swoim strachem, niewiarą w powodzenie przedsięwzięcia zniechęcali pozostałych walczących. Czy są dziś tacy pośród ludu Bożego? Czy są dziś tacy pośród ludu Bożego, którzy poprzez swój strach, obawy, to się nie uda, to na pewno się nie uda, zniechęcają innych do duchowej walki? Spójrzmy, bracia i siostry, szczerze w swoje serca. Kontynuując, następnie jest odwoływanych do domu kolejna grupa. 9700. I pozostaje jedynie 300 wojowników. Kiedy doszli żołnierze Gedeona, spragnieni do wody, większość z nich zapomina o wrogu. Zapomina o wrogu. Chciała przede wszystkim zaspokoić swoją potrzebę, pragnienia. Oni pragnęli pić, mieli potrzebę chwili, chcieli ją zaspokoić. Nie będąc czujni, nie będąc gotowi na niebezpieczeństwo, tracą kontrolę i nie rozglądając się, nie będąc uważnymi, nie zważając na niebezpieczeństwa, pochylają się nad wodą i zaczynają pić. Tak robi wielu chrześcijan, gdy pragną zaspokoić swoją potrzebę chwili. Widzą atrakcyjną okazję. Nie zastanawiają się nad ceną, jaką później niestety będą musieli zapłacić. Nie zastanawiają się nad ceną, pragną przede wszystkim zaspokoić swoją potrzebę chwili, zapominając o duchowym niebezpieczeństwie, zapominając o walce, zapominając o Panu, zapominając o Bogu. Chylą swoje czoła, wpadając w pokusy. Tego dnia zostało wykluczonych 9700 żołnierzy Gedeona, pozostało jedynie 300. Kolejną grupą, dość ciekawą, bracia i siostry, którą można wyłowić z tej historii, są to mężowie Efraima. Są to Efraimici. Przeczytajmy stosowny fragment. Księga Sędziów, 8 rozdział od 1 wersetu. Rzekli tedy do niego mężowie z Efraima, cóż nam to uczyniłeś, że nas nie wezwałeś, ruszając do boju z Midjańczykami. I mocno się z nim spierali. On zaś powiedział do nich, cóż to ja takiego uczyniłem w porównaniu z tym, co wy uczyniliście. To nie komórka, chyba cyrk, tak? Przejeżdża. Przepraszam, że was rozkojarzyło, ale mnie to tak rozkojarzyła ta muzyka. On zaś powiedział do nich, cóż to ja takiego uczyniłem w porównaniu z tym, co wy uczyniście? Czy powtórne winobranie Efraima nie jest lepsze niż plan winny Abizera? Nawiązuje do rodów, do rodu Efraima, do rodu Abizera, czyli do swojego rodu, z którego on pochodzi. Wszak Pan wydał wasze ręce książąt midiańskich Oreba i Zeba. Cóż ja mogłem zrobić w porównaniu z wami? I wtedy, gdy wypowiedział te słowa, ustało ich oburzenie na niego. Efraimici to grupa osób, których sukces Kościoła, bracia i siostry, nie cieszy. Którzy się nie cieszą z sukcesu czy to Kościoła całego, czy sukcesu poszczególnych braci i sióstr. Ich to nie cieszy, bo oni w tym nie mają udziału. Co innego, jeśli oni w tym mieliby swój udział, to owszem, to byłby właściwy sukces. Ale jeśli nas tam nie było, to ten sukces jest połowiczny. On nie jest taki właściwy, bo my w tym nie uczestniczyliśmy. To są także ludzie, którzy potrzebują specjalnego zaproszenia. Oni widzą potrzeby, jakie są w Kościele, będę nawiązywał do Kościoła. Oni widzą potrzeby pośród ludu Bożego, ale sami jakoś od siebie nie są skorzy, aby się zaangażować. Oni się angażują dopiero wtedy, kiedy pokaże im się to palcem i skieruje się do nich konkretne zaproszenie. To wtedy oczywiście oni się zaangażują, ale prędzej nie angażują się. A więc to jest grupa osób, które potrzebują szczególne, indywidualne zaproszenie. Dopiero po indywidualnym zaproszeniu się dołączają i robią swoje. I trzeba powiedzieć, że robią dobrze. Absolutnie nie ma zastrzeżeń. Oni zrobią to dobrze. Ale tak jak powiedziałem, trzeba ich indywidualnie zaprosić. Prędzej się nie zaangażują. A powinni przecież sami od siebie się zaangażować i zrobić to, co robią. Czyż oni nie wiedzieli, jaka jest sytuacja w kraju? Czyż oni nie wiedzieli, że jest wojna? Wiedzieli, to nie był jakiś wielki kraj wielkości Europy. Wieści się rozchodziły, że najeźdźcy wtargnęli do kraju. Zbierali się ludzie spośród plemion Izraela, a oni nie dotarli, Efraimici. Ponieważ mieli taką asekurancką postawę. Nie będę się wychylał. Poczekam, aż mnie zaproszą. Pokażą palcem. Wtedy dopiero. Po co za szybko? A jeśli się nie uda? Czy są tacy, bracia i siostry, dziś pośród ludu Bożego? Czy są dziś tacy pośród ludu Bożego? Myślę, że sami musimy sobie odpowiedzieć, spoglądając w nasze serce. Kolejna grupa, trzecia grupa Bożego ludu to są mieszkańcy Sukot i Penuel. Trudno wymówić te miejscowości, ale Sukot i Penuel, i chciałbym, żebyśmy również spojrzeli na tekst Słowa Bożego, ale tylko tak nakreślę. Jest to moment, kiedy Gedeon goni rozbite oddziały Midiańczyków, a wiemy dobrze zasady. A myślę, że oni przez te 200 lat już nabrali też doświadczenia, że jeśli do końca nie pobiją wroga, to on wróci odrodzony za jakiś czas. I taka sama zasada jest w naszym życiu chrześcijańskim. Jeśli do końca nie rozprawimy się z grzechem w naszym życiu, nie rozprawimy się do końca z tymi złymi przyzwyczajeniami, to one niestety odrodzą się po czasie, w różnych okolicznościach. Więc ważną rzeczą jest rozprawić się do końca i to Gedeon chciał uczynić. On odniósł zwycięstwo, bitwa wygrana, ale jednak nie odpuścił. Dalej ich gonił, aby ich pobić do końca. I w tym momencie, czytając w 8 rozdziale od 5 wersetu, czytamy: i rzekł do mężów Sukot: dajcie po bochenku chleba wojownikom, którzy mi towarzyszą, gdy są zmęczeni, a ja jestem w pościgu za Zebuchem i Salumną, królami midiańskimi. Lecz naczelnicy Sukotu powiedzieli, czy dłonie Zebacha i Salmuny są już w twoich rękach, że mamy twojemu zastępowi dać chleba? I rzekł Gedeon: dobrze, lecz gdy Pan wyda Zebacha i Salmunę w moje ręce, będę mucił wasze ciała cierniem pustyni i głogiem. Stamtąd ruszył do Penuel i przemówił do nich podobnie. A mężowie z Penuel odpowiedzieli mu tak samo, jak odpowiedzieli mężowie Sukot. Rzekł wtedy również do mężów z Penuel: gdy powrócę cało, zrównam z ziemią tę warownię. Gdy powrócę cało, zrównam z ziemią tę warownię. W tej grupie można odnaleźć ludzi, którzy nie chcą służyć pomocą, a mogliby służyć pomocą. Mają możliwości. Mają możliwości, mają warunki, żeby służyć pomocą, a nie chcą. Zwróćmy uwagę, nikt ich nie prosi o pomoc w walce. Oni nie są proszeni do tego, żeby przyłączyć się do walki. Oni tylko i wyłącznie mają pomóc walczącym. Oni mają ich wesprzeć. Oni niczym nie ryzykują. Tylko mają wesprzeć, nakarmić, napoić. A nie chcą. A nie chcą tego uczynić. Takie osoby, to tak zwani asekuranci, nie pomogą, choć mogliby pomóc. Bo przecież może się nie udać. A jeśli będę miał w tym udział, a się nie uda, no to wiecie, no to tak nie wygląda zupełnie właściwie. A więc lepiej poczekać. Tak jak już prędzej przy poprzedniej grupie powiedziałem, może lepiej się nie wychylać. Dopiero przyłączają się w momencie, kiedy wszystko już jest, całe Boże dzieło jest już zakończone. Wtedy z chęcią się przyłączają, wtedy już są gotowi, aby w jakiś sposób współdziałać. Czy są tacy w Kościele wśród Bożego ludu dzisiaj? Również sami odpowiedzmy sobie, bracia i siostry, w swoim sercu. Ale także jest kolejna grupa i to już ostatnia. I jeśli bym o niej nie wspomniał, była to by straszna strata. Jest tak zwana grupa 300, która już była wymieniona. Są to zdeterminowani, oddani dla Boga i dla Kościoła bracia i siostry. Wierzący w Boże zwycięstwo. Podnoszący trud pomimo przeciwności, często braku zrozumienia ze strony innych z Bożego ludu. Czujni, zaangażowani, gotowi na inicjatywy i otwarci na Boże inicjatywy. Zawsze chętni do pracy, do wspomagania innych. wsłuchujący się w Boży głos i szukający Bożej woli. Czy są tacy pośród Bożego ludu, bracia i siostry, dzisiaj? Sami odpowiedzmy sobie na to w swoich sercach. Bracia i siostry, czytając tą zdumiewającą historię, możemy również zauważyć w tym kontekście pewną myśl. Czym oni wygrali? Dlaczego oni wygrali? Co było ich sukcesem? Wskutek czego oni wygrali? Przede wszystkim dlatego oni wygrali, bo Bóg był z nimi. I nic inne się nie liczy, kiedy Bóg jest z nami, bo bez Boga nie możesz pokonać duchowego wroga. Możesz mieć środki, różne inne elementy, przyjaciół, możesz być znany, mieć prestiż, ale nie pokonasz bez Boga duchowego wroga. Oni wygrali, bo Bóg był z nimi. Bóg był z nimi. Wygrali nie dzięki ilości, nie wygrali dzięki jakości, bo w duchowej walce odnosimy zwycięstwa nie dzięki liczbom, nie dzięki ilości, nie dzięki stażowi wiary naszej, ale dzięki jakości życia chrześcijańskiego. Także wygrali dzięki taktyce, bo taktyka była niecodzienna. Wygrali dzięki taktyce, ale także dzięki swojemu uzbrojeniu. W Księdze Sędziów w 7 rozdziale, 16 rozdziale, 7 rozdziale, 16 wersecie czytamy, że Gedeon podzielił tych 300 wojowników na 3 chówce. Każdy z nich liczył po 100 osób. I takim kluczowym elementem było, że oni robili to, co inni. Nikt nie dyskutował. Patrząc na siebie, były ciemności. Musieli się obserwować. Jeśli jeden zaczął dmuchać w róg, oczywiście słyszeli, ale inni też widząc to dmuchali. Jeśli bili te naczynia gliniane, to inni też je tłukli. I tak dalej, i tak dalej. Nawet jest tam fragment w kontekście, że patrząc na siebie czynili, postępowali tak samo. A więc ta taktyka, oni byli zsynchronizowani ze sobą w tej współpracy. Współpracowali, obserwowali siebie, ale nie tylko siebie, ale także spoglądali na przywódcę. Robili to, co przywódca. I tutaj jest taka refleksja, się pojawia. Kościół Boży może zwyciężyć tylko wtedy z duchowym przeciwnikiem, kiedy współpracuje razem ze sobą. Jeśli w Kościele Bożym nie ma współpracy, są inne elementy cielesne, niebudujące, to niestety Kościół odnosi porażkę. Tylko w sytuacji współpracy, synchronizacji, uzgadniamy, że modlimy się, to modlimy się. Uzgadniamy, że pościmy, to pościmy. Uzgadniamy, że będziemy, to będziemy. Uzgadniamy, że jest jakiś zaszczytny cel, to w nim uczestniczymy. Synchronizacja, jedno serce, wtedy jest sukces. Dodatkowo każdy żołnierz miał trąbę, miał pusty dzban i posiadał pochodnie. Następnie zadeli w trąby, rozbili dzbany, w których płonęły pochodnie, aby to światło, które było w tych dzbanach, mogło rozświecać. To obrazuje, jak powinno wyglądać nasze życie. Wszyscy jesteśmy glinianymi, bracia i siostry, naczyniami, ale w tych naczyniach mamy ukryty skarb, aby się okazało, że cała nasza moc jest w Bogu. I o tym mówi drugi list do Koryntian, a dokładnie 4 rozdział, 6-7 werset. Lecz najpierw nasze ciała muszą zostać skruszone, tak jak to naczynie gliniane musi zostać rozbite przez pewnego rodzaju próby, jakie przechodzimy. Wtedy wszystko się pokazało, przepraszam, może inaczej powiem, a wszystko po to, aby zajaśniał Chrystus, tak jak pochodnia wtedy mogła zajaśnić. Bo czym mniej a w naszym życiu cielesności, tym więcej w naszym życiu Chrystusa. Tym więcej w naszym życiu świeci Chrystus, czym mniej cielesności w naszym życiu. Adwencie w trąby, bracia i siostry, to nic innego nie symbolizuje jak głoszenie, głośne głoszenie Ewangelii Bożego Słowa. To jest taki symbol, tak to interpretuję w ten sposób, że po prostu to jest głoszenie Ewangelii, głośne głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny, Bożego Słowa, proklamowanie Bożego Słowa przed siłami ciemności. Bracia i siostry, Bóg szuka dziś właśnie takich ludzi, jak ta wspomniana grupa 300 wojów. I daje nam możliwość duchowego rozwoju w Kościele. Po to, aby przede wszystkim był wywyższony Bóg. Po to, abyśmy pokonali wroga i po to, abyśmy mieli najnormalniejszą w świecie satysfakcję i spełnione życie. Czy chcemy mieć satysfakcję i spełnione życie przy końcu swoich dni? Myślę, że nie ma takiego, który by nie chciał. Czy chcemy dołączyć do grona takich mężów Bożych? Myślę, że każdy z nas chciałby dołączyć, bo każdemu z nas przecież zależy na rozwoju duchowym. Nie ma tu takiego, który nie chciałby się duchowo rozwijać. Zachęcam nas, bracia i siostry, do zgłębienia całej tej historii o Gedeonie, abyśmy mogli sobie ją prześledzić i jeszcze przemyśleć te myśli, które ja wam przekazałem. Być może Bóg będzie nam wskazywał na inne. Jest wiele innych myśli tam, których ja nie poruszałem, a są bardzo cenne. A teraz zostawiam was z Panem Bogiem. Niech nas wszystkich dobry Bóg błogosławi. Amen.